Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W kolejnym głosie z Krakowa witam serdecznie. Podejmowałem już wiele tematów różnych w głosie z Krakowa. Tym razem podejmuję ważny. Ważny, bo przygotowujący nas do zapowiedzianego już referendum. W referendum, które ogłosił już pan Bronisław Komorowski, a które to referendum poparł Senat. I wiadomo, że we wrześniu, na początku września będziemy mieli postawione 3 pytania, na razie 3. Jedno z tych pytań dotyczy właśnie jednomandatowych okręgów wyborczych. Nareszcie pojawia się ten problem w formule taki, że obywateli się pyta o to, co chcą. Dotychczas odpowiadali inni, przeważnie posłowie, bo takie wnioski, takie propozycje odnoszące się do takich jednomandatowych okręgów wyborczych już były opracowywane. Ale żeby mogli obywatele na to pytanie odpowiedzieć, powinni mieć czas na refleksję, na zastanowienie się, do czego prowadzi zmiana trybu ordynacji wyborczej. I żebyśmy mogli właśnie ten temat podjąć w dzisiejszym głosie z Krakowa, zaprosiłem pana profesora Andrzeja Nowaka do rozmowy na ten temat. Witam pana profesora serdecznie.
Szczęść Boże. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej bardzo ważnej rozmowy.
Przypomnijmy więc, jak sformułowane jest to pierwsze pytanie w tym wniosku o ogłoszeniu referendum. Czy jesteś za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej? Tam nawet na początku jest czy pan, pani, ale rozumiem, że to już nie ma w tym przypadku znaczenia. Najlepiej jest oceniać coś spoglądając w przeszłość, a więc spoglądając na dotychczasowe efekty gdzieś, gdzie takie jednomandatowe okręgi wyborcze zostały wprowadzone, jak one realizują się, oczywiście pamiętając, trzeba pamiętać o tym, że jak się one realizują w tamtej strukturze wyborców i wybieranych. Panie profesorze, jak to spojrzenie na dotychczasowe efekty, gdzie gdzieś indziej jednomandatowych okręgów wyborczych wygląda?
No cóż, jest to w istocie jedna z najstarszych form głosowania w systemach demokratycznych. Przypomnę, że ona zakorzeniła się najgłębiej w najstarszej demokracji parlamentarnej, czyli brytyjskiej. I za przykładem brytyjskim czerpały inne kraje, albo te, które należały do Imperium Korony Brytyjskiej, jak dzisiaj największa demokracja na świecie, czyli Indie, które w ślad za Wielką Brytanią przyjęły ten system. Niektóre inne kraje oczywiście także Imperium Brytyjskiego przejęły ten system, choćby Kanada. I także kraje, które nigdy z Wielką Brytanią nie miały nic wspólnego. Na przykład kajzerowskie Niemcy, II Rzesza przyjęła ten system. Tu od razu dodam, żeby pokazać, jak różnie można oceniać funkcjonowanie tego systemu, że o ile w II Rzeszy przyjęto ten wzór brytyjski, o tyle w Republice Weimarskiej zmieniono to na system proporcjonalny. No nie wiadomo, co gorzej wyszło. Jedno skończyło się I wojną światową, drugie skończyło się dojściem Hitlera do władzy. Wobec tego Niemcy, zastanowiwszy się po II wojnie światowej, przyjęli model mieszany. Trochę jednomandatowych, trochę proporcjonalnych. Myślę, że ten system proporcjonalny, który obowiązuje w Polsce, który budzi dzisiaj wiele zarzutów w praktycznym wykonaniu w naszym systemie politycznym, nie jest na pewno złem absolutnym, tak jak dobrem absolutnym na pewno nie są jednomandatowe okręgi wyborcze. Dam jeden przykład. Jeżeli u nas od lat już funkcjonuje ruch na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych, który zainicjował niestety już nieżyjący wybitny fizyk profesor Przystawa z Wrocławia, to na przykład tam, gdzie obowiązują w bardzo dojrzałej demokracji systemy jednomandatowych okręgów wyborczych, istnieją ruchy na rzecz zmiany tego systemu w kierunku ordynacji proporcjonalnej. Tak jest na przykład w Kanadzie, w Kolumbii Brytyjskiej i w Albercie, dwóch najwyżej rozwiniętych, można powiedzieć, stanach zachodniej części Kanady. Z czego to wynika? No cóż, może z takiego przysłowia, że zawsze nam się podoba to, co u sąsiada, prawda? Nie bardzo chcemy zaakceptować ten system, który czasem istotnie ujawnia swoje mankamenty w praktycznym działaniu na naszym własnym podwórku. Ale myślę, że ten przykład kanadyjski, podobnie jak przywołany wcześniej przykład niemiecki, pokazuje, że, jeszcze raz to powtórzę, ani jednomandatowe okręgi wyborcze, ani system proporcjonalny nie są idealnym rozwiązaniem. Może wobec tego nie jest złym kierunkiem ten, który wybrały Niemcy powojenne. Czasem od Niemców też czegoś warto się nauczyć. A więc systemy mieszane. O bardzo różnych wariantach, oczywiście, jeśli pan profesor zechce, możemy rozmawiać w dalszej części.
No właśnie, ale jeszcze pozostańmy przy tych jednomandatowych okręgach wyborczych, rozważając pozytywy. Co uzyskać chce się, jeśli się wprowadzi takie jednomandatowe okręgi wyborcze, a co można stracić? Najlepiej to rzeczywiście jest przez porównanie przedstawić. To znaczy tak jednomandatowych pozytywy, jak i tych proporcjonalnych, no i przeciwnie, wady jednego, wady drugiego, w nawiązaniu zawsze do albo do jednego, albo do drugiego z tych systemów wyborczych.
No cóż, w jednomandatowych okręgach wyborczych najbardziej chwaloną i słusznie zaletą nie jest ta, o której mówi na przykład pan Paweł Kukiz, czy ruch, który on obecnie prowadzi. Tą zaletą jest po prostu skuteczność w rozjaśnianiu niejako sceny politycznej, a więc jeżeli w danych okręgach wyborczych przy utrwalonych systemach partyjnych rywalizuje kilka partii, najczęściej wygrywają jedna z dwóch, prawda? Przykład tego mieliśmy w ostatnich wyborach właśnie w Wielkiej Brytanii, gdzie zresztą doszło do wyjątkowo wysokiego zwycięstwa, jeśli idzie o liczbę mandatów rządzącej partii konserwatywnej, przygnębiającej porażki partii pracy i niezwykłego zjawiska. Trzecia partia pod względem liczby oddanych głosów, czyli partia eurosceptyczna, UKIP, otrzymała prawie 4 miliony głosów i na jeden mandat, dokładnie jeden mandat na ponad 700, które znajdują się w parlamencie brytyjskim. No tu widzimy jakąś niesprawiedliwość, prawda, że 4 miliony głosów przyniosło jeden mandat, trzecia partia dostała tylko jeden mandat. I widzimy jednocześnie to, co jest pozytywem jednomandatowych okręgów wyborczych. Są dwie partie, prawda, które wygrywają i raz jedna, raz druga, prawda, osiąga przewagę. Powiedziałbym, że swego rodzaju przestrogą ten wynik może być na przykład dla ruchu pana Pawła Kukiza. Jeśli okaże się trzecią partią, i gdyby pod względem liczby oddanych głosów, i gdyby akurat już były organizowane wybory według proponowanego przez Pawła Kukiza systemu, to mógłby pan Paweł Kukiz i jego ruch nie uzyskać ani jednego mandatu w Polsce przy kilku milionach głosów oddanych na ten system, tak jak to się stało właśnie w Wielkiej Brytanii. Ale za to mielibyśmy wyraźnie dwubiegunowy, czy dwupartyjny, czy zdominowany przez dwie partie układ, w którym ten, kto ma większość, bierze wszystko, prawda? Łatwiej się rządzi wtedy, za to większa jest odpowiedzialność, z której rozliczanym jest się w kolejnych wyborach.
No tak, panie profesorze, ale z drugiej strony, w obecnym układzie, gdy mówimy o wyborach proporcjonalnych, to wówczas listy kandydatów zgłaszane są przez partie i one mogą pana, mnie czy kogoś innego, bezpartyjnego, niezwiązanego z tą partią, zaprosić na swoją listę, a tak w wyborach jednomandatowych okręgów wyborczych mogę się sam zgłosić w wyborach i nie ma tego problemu, że muszę uzyskać akceptację partii. No, w większości tych przypadków, o których pan profesor mówił, scena polityczna się stabilizuje. To przy jednomandatowych okręgach wyborczych. To znaczy partie przecież zgłaszają swoich kandydatów, tych, którzy są ich członkami, ale są wybierani nie dlatego, że byli członkami danej partii, ale zostali wybrani ze względu na to, że są osobami, którym dane środowisko chce powierzyć mandat.
Oczywiście jest tak, jak mówi pan profesor, że w systemie proporcjonalnym, taki jaki znamy z własnej praktyki, odczuwamy boleśnie, no jakby to powiedzieć najkrócej, partyjnictwo, prawda? To znaczy to, że wszystko jest podporządkowane centralnemu aparatowi partyjnemu, który decyduje o kolejności na listach i niewiele już z tym możemy zrobić, bo zwykle z przyzwyczajenia niejako wygrywa ten pierwszy, ten na górze na liście umieszczony przez kierownictwo danej partii. Otóż nie jest tak, że w ordynacji jednomandatowych okręgów wyborczych przesądzone z góry jest wszędzie, że partie nie mają nic do powiedzenia. Wręcz odwrotnie. W bardzo wielu systemach, na czele z brytyjskim, to partie decydują wciąż o wszystkim, prawda? Tylko wyborca może w swoim okręgu rozstrzygnąć, czy bardziej mi się podoba ten z Labour Party, czy ten z konserwatywnej, czy ten z UKIP. No niestety, jak widać, ten z UKIP nie miał dużych szans, bo był trzeci. Ale jest jeszcze jedno zjawisko, na które chcę zwrócić uwagę. Nikt o tym nie mówi, a myślę, że jest ono bardzo ciekawe i ważne. Trzeba je przemyśleć. Zjawisko, z którym mieliśmy do czynienia właśnie w ostatnich wyborach brytyjskich. Że jeśli w danym regionie o swojej specyfice przewagę zdobędzie partia o charakterze regionalnym, tak jak to się stało w Szkocji, to może dojść do sytuacji, że taki region po pierwsze ma wyłącznie reprezentantów danej partii regionalnej, po drugie może być języczkiem uwagi całego systemu politycznego danego kraju. Gdyby w tych ostatnich wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii nieco więcej głosów dostała Partia Pracy, to rządziłaby wspólnie ze szkockimi nacjonalistami i doprowadziłaby do rozwiązania Wielkiej Brytanii, bo taka była, na pewno takie byłyby warunki tej umowy. Czy jest tego rodzaju, no z mojego punktu widzenia powiedziałbym niebezpieczeństwo, mojego to znaczy punktu widzenia obywatela polskiego, czy ono występuje w Polsce? Myślę, że na pozór wydaje się, że nie. Jesteśmy krajem dość jednolitym etnicznie, ale są regionalizmy, w których można sobie wyobrazić tego rodzaju perspektywy, a przede wszystkim na co pozwoliłem sobie zwrócić uwagę w artykule nie tak dawno opublikowanym w Gościu Niedzielnym. No, jak spojrzymy na mapę wyborów w Polsce w ostatnich kilkunastu latach, widzimy jak bardzo utrwaliły się pewne granice, granice zaborów, w których tam, gdzie to zakorzenienie społeczne jest silne, czyli w zaborze rosyjskim i austriackim, tam bardziej głosujemy na prawo. Tam natomiast, gdzie nastąpiło duże przemieszanie, czyli na tak zwanych ziemiach zachodnich, gdzie ludzie zostali wyrwani z korzeniami, tam jest tendencja do nieco bardziej głosowania na lewo. I teraz wyobraźmy sobie, jeśli ta tendencja w obu tych częściach krzepnie na mur beton, prawda? Można powiedzieć, wschodnia część Polski wybiera cały czas takich ludzi, którzy podobają się nam, słuchaczom Radia Maryja, a zachodnia część wybiera wręcz odwrotnie, prawda? Takich, którzy mają Radio Maryja za coś najgorszego. Nie dlatego, że tam nie ma słuchaczy Radio Maryja, tylko że tam jest ich troszkę mniej niż w tej wschodniej i nie mają swojej reprezentacji, prawda? To jest jakieś niebezpieczeństwo, które może prowadzić do utrwalenia podziałów politycznych na różne Polski. Myślę, że to jest pewna kwestia do przemyślenia. W systemie proporcjonalnym nie mamy tego problemu, ponieważ jeśli ktoś głosuje w Szczecinie, gdzie zazwyczaj wygrywa nieprawicowa, powiedziałbym, część wyborców, to mimo wszystko ma tam reprezentację ktoś z prawicy. Jeden, dwóch posłów, chociaż pięciu, sześciu idzie z lewicy. W skrócie mówię dla przykładu, nie chcę nikogo urazić, broń Boże, mieszkańca żadnego regionu, tylko tak to wynika z arytmetyki ostatnich kilkunastu wyborów w Polsce. I odwrotnie, jeżeli ktoś, prawda, we wschodniej Polsce nie podziela poglądów, które nam są bliskie, też ma szansę na swoją niewielką, ale jednak reprezentację w Sejmie. Nie zmarnuje się jego głos. A więc myślę, że z punktu widzenia geografii wyborczej także warto zastanowić się nad zachowaniem jakiejś części przynajmniej proporcjonalności w naszych wyborach.
No właśnie i w tym kierunku myślę, że zmierzają te nasze rozważania, żeby pomyśleć o wprowadzeniu ordynacji mieszanej. No tak, ale na razie pytanie, które stawiane są jest każdemu z wyborców, jest czy jesteś za wprowadzeniem okręgów wyborczych jednomandatowych w wyborach do Sejmu. nie jest mowa o jakiejkolwiek mieszanej. Ona mogłaby powstać ewentualnie w wyniku uzgodnień pomiędzy stronami, które będą wybrane w czasie wyborów najbliższych parlamentarnych do parlamentu stanowiącego o tym. Nie mówię już tutaj, nie podnoszę sprawy zgodności tego pytania z konstytucją, bo to wiadomo, że obecnie konstytucja narzuca, określa jednoznacznie, że muszą być wybory w ordynacji proporcjonalnej, ale przecież jest ona także możliwa do zmiany. Wobec tego kontynuujmy tę naszą rozmowę, szukając pozytywów i negatywów w każdym z tych rozwiązań. Pan profesor już przedstawiał niektóre, ale mówi się też o tym, że jest to jeszcze lepsze związanie wybranego posła z okręgiem wyborczym. Czyli jeśli został wybrany w swoim okręgu wyborczym, chociaż otrzymał 51% głosów wyborców uczestniczących w wyborach, to ten drugi 49% otrzymując, nie został wybrany i w związku z tym już nie jest tym reprezentantem, czyli ten pierwszy reprezentuje wszystkich. I tak powinien też postępować przy stanowieniu prawa. To jest ta jedna sytuacja, która niby określa, że okręg ma swego reprezentanta i ten reprezentant reprezentuje ten okręg, czyli wszystkich wyborców, niezależnie od tego, na kogo oddawali głosy, ale z drugiej strony, jeśli powiemy, że scena nam się zacementuje i będą tylko te dwie partie, to wówczas stanowienie prawa przez Sejm będzie powierzone tylko tym dwóm partiom, a jeśli jedna z nich ma większość, to właściwie nie odbywa się nawet debata. To widzimy współcześnie, gdy w parlamencie polskim, kiedy nawet tych głosów przeciwnych, nie tylko wyrażanych przez posłów z małej grupy, a nawet z największej opozycyjnej, w ogóle praktycznie się nie słucha. Można by tylko powiedzieć, że ich wypowiedzi są tylko wpisywane, żeby zostały dla historii, bo reakcji żadnej na argumentacja przedstawiana przez tę mniejszość nie wyraża. Ale gdybyśmy potraktowali, że argumentacja przedstawiona przez mniejszość jest również analizowana przez tę większość, to wówczas obecność większej grupy posłów różnych ugrupowań jest dla sprawy stanowienia prawa chyba korzystniejsza.
No cóż, myślę, że kwestie, o których pan profesor teraz mówił, należą do zjawiska trudniej uchwytnego niż przez paragrafy. To jest zjawisko kultury politycznej. Kultury politycznej w systemie demokratycznym zobowiązującej do kontaktu, powiedziałbym, między wybranym a wyborcami. U nas bardzo często widzimy, że ten kontakt zanikł, po prostu zanikł. I to jest powód do wielkiego wstydu dużej części, nie całej, ale dużej części naszej tak zwanej klasy politycznej. I z tego punktu widzenia myślę, że sukces w ostatnich wyborach prezydenckich pana Pawła Kukiza, dla którego głównym hasłem była zmiana ordynacji, należy odczytać jako rzeczywiście poważne ostrzeżenie i dużą rację, którą reprezentuje ten ruch, ten protest, przypominającą o pewnych obowiązkach posłów wobec wyborców, obowiązkach zaniedbanych. Czy jednomandatowy okręg wyborczy załatwi tę sprawę? No cóż, pan Paweł Kukiz szermuje mocno tym argumentem, że należy odpartyjnić przy okazji życie polityczne w Polsce i sugeruje, że to te lokalne jakieś postaci, autorytety będą mogły zdobyć większość niejako siłą tego zdobytego na poziomie lokalnym autorytetu. Otóż myślę, że tu są dwie kwestie, które należy połączyć. Pytanie pierwsze, referendum, z pytaniem drugim. Pytanie drugie bowiem mówi o tym, czy jesteśmy za utrzymaniem dotychczasowego systemu finansowania partii z budżetu, prawda, z budżetu państwa, czyli z naszych podatków. No, najkrócej mówiąc, nie lubimy, kiedy nasze pieniądze, które płacimy w podatkach, są marnowane, zwłaszcza na jakieś ośmiorniczki, na jakieś ostentacyjne, luksusowe występy naszych polityków. Ale z drugiej strony zastanówmy się, co jest alternatywą dla rozsądnego wydawania oczywiście grosza na finansowanie partii, kontrolowanego grosza. Otóż alternatywą może być rząd pieniądza, wyłącznie oligarchia, nie demokracja, tylko oligarchia, czyli rządy tego, który może kupić głosy w swoim okręgu, niedużym, bo na skalę polską nie jest to łatwo zrobić, czy całego państwa, łatwiej na pewno jest to zrobić na skalę okręgu. I mieliśmy jeden taki przykład, tylko jeden, i często zwolennicy jednomandatowych okręgów wyborczych oburzają się, kiedy się go przypomina, że tylko był jeden, ale przypomnijmy go, to był senator Stokłosa z Pilskiego, który w wyborach w systemie jednomandatowych okręgów wyborczych do Senatu w 1989 roku znokautował niejako całą Solidarność dzięki temu, że właśnie no, rządził finansowo swoim okręgiem całkowicie. Otóż albo uznamy, że istnieje taka możliwość i tego rodzaju zagrożenie, jeżeli powiemy, partie są B w całości, nie dajemy na nie ani grosza z podatków publicznych, grosza, który mógłby wyrównać szanse tych partii, które nie mają takiego zaplecza finansowego jak pan senator Stokłosa czy jak Platforma Obywatelska, z którą trzyma duża część wielkiego prywatnego biznesu, często pochodzenia PRL-owskiego. No, czy jesteśmy za tym, żeby jednak wyrównywać te szanse? Otóż to jest naprawdę bardzo ważna kwestia, którą odzwierciedlają także kłopoty pewne, o których mówi się w demokracji, której często zazdrościmy, amerykańskiej. Na przykład pytania o finansowanie kampanii przez panią Hillary Clinton, obecnie bardzo mocno podnoszone. Kto daje na to pieniądze? Bo to nie jest tak, że prawda, wygrywa się wyłącznie autorytetem, uśmiechem, urodą, mądrością. Niestety pieniądze też są potrzebne i albo przy pomocy państwa staramy się, państwa czyli nas, żeby szanse w tym zakresie wyrównywać jakimś ułamkiem naszych podatków, albo zostawiamy to wolnej Amerykance. Ale w wolnej Amerykance niestety może być więcej niż jeden przypadek Henryka Stokłosy. I dlatego myślę, że tu jest kolejny bardzo ważny element do zastanowienia, nie do jednoznacznego odrzucania jednomandatowych okręgów wyborczych, ale może warto pomyśleć o tym haśle pana Pawła Kukiza, nie jako o panaceum, które wszystko rozwiąże, tylko jako o odruchu protestu w słusznej sprawie, jaką jest krytyka obecnego stanu polskiej demokracji. Natomiast czy rozwiązanie, które proponuje pan Paweł Kukiz, rozwiąże wszystkie te bolączki, o nad tym warto rozmawiać.
No właśnie, jeśli już mówimy o tych jednomandatowych okręgach wyborczych, to na początku rzeczywiście był wybór w 1989 roku senatorów w jednomandatowych okręgach. Potem zrezygnowano z tego i zrobiono kilkomandatowe, ale ostatnio już był wybór jednomandatowych okręgów wyborczych i do Senatu. I ten kontakt wyborców z senatorem wybranym w tym okręgu wcale nie jest taki, który teraz o którym się opowiada, że on będzie ten wybrany odpowiadać, reprezentować ten okręg wyborczy, będzie w nim w kontakcie, będą spotkania z nim. Przecież widzę tu w Krakowie, jak te okręgi wyborcze były tworzone, w Podgórzu był okręg, głosowanie, senator został wybrany, były minister obrony narodowej. I właściwie żadnego kontaktu, żadnych spotkań, nic, ani a oddziaływania wyborców w odniesieniu do zachowań danego wybranego przez przekazywanie takiemu wybranemu uwag wyborców, chociażby w głosowaniach nad ostatnio in vitro, nie skutkują. Także to się tylko tak wydaje, że może się coś osiągnie, ale tylko w idealistycznych rozwiązaniach w życiu kształtuje się jeszcze coś innego. I dlatego spoglądając na te pytania, jeszcze drugie pytanie pan profesor tutaj przywołał, wobec tego myślę, że jeśli na nie spojrzymy tak jak Każdy wyborca ma je otrzymać. Czy jesteś za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej? Dostaje pan profesor takie pytanie. Ja jak dostałbym takie pytanie, a miałbym odpowiedź inną, mieszany system. Nie mam możliwości tutaj. Musiałbym powiedzieć albo jestem, albo nie jestem. A w ten system mieszany pozwoliłby mi zrezygnować z przejścia od ściany do ściany. No a tego nie mam możliwości wyrażenia w udzieleniu odpowiedzi na to pierwsze pytanie. Więc wydaje mi się, że to pytanie sformułowane jest niewystarczająco odpowiednio do możliwości, które interesowałyby odpowiadających uczestników referendum.
No całkowicie zgadzam się z panem profesorem. Taka jest po prostu geneza tego referendum. Był to akt czysto polityczny, w dodatku akt desperacji, można powiedzieć, ponieważ pan prezydent Bronisław Komorowski zdecydował się na ogłoszenie tego referendum między pierwszą turą, którą przegrał, a drugą, którą też przegrał, choć liczył, że być może przy pomocy tego ruchu uda mu się odwrócić fatalny dla siebie trend. Trend, który był wynikiem, przypomnijmy, konsekwentnego bojkotowania przez rząd rządzącą Platformą Obywatelską głosu społeczeństwa. Kolejne projekty referendów, kilka milionów głosów trafiały do kosza. Z decyzją polityczną tej samej Platformy, która dzisiaj szermuje hasłem obrony prawa społeczeństwa do głosu. Ale ten głos został tak właśnie zniekształcony, możliwość udzielenia tego głosu została tak zniekształcona, że jesteśmy postawieni niejako pod ścianą, prawda? Albo jesteśmy za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, albo przeciw i koniec. Tymczasem, tak jak pan profesor powiedział, istnieje możliwość ordynacji mieszanej, w wielu krajach bardzo oryginalnie, powiedziałbym, rozwiązywana i to w taki sposób, że zwiększa to szansę, powiedziałbym, przymuszenia niejako polityków do większego kontaktu z wyborcami. Co mam na myśli? Otóż w kilku krajach obowiązuje, na przykład na Malcie, w Irlandii, taki oto system, że głosując wybieramy także kolejność kandydatów. To znaczy piszemy, ten jest naszym numerem jeden, ten numerem dwa, a tamten jest naszym ostatnim. Tego najbardziej nie chcemy, prawda? I otóż myśląc o tym zawstydzającym akcie wyborczym, jaki miał miejsce 4 lata temu, kiedy wybraliśmy w Krakowie osobę odpowiedzialną za 2 największe tragedie w polskim lotnictwie, czyli pana ministra Klicha, wybraliśmy na senatora, no oczywiście ja nie wybierałem, ale większość obywateli danego okręgu wybrała go. Myślę, że gdyby był tego rodzaju system możliwy, że mogę również zaznaczyć, kogo najbardziej nie chcę, to z całą pewnością siła tego negatywnego, jakże zasłużonego elektoratu w przypadku takich polityków skompromitowanych, być może uchroniłaby nas przed tego rodzaju przykrą sytuacją reprezentowania przez osobę, która bynajmniej nie w Senacie, tylko zupełnie gdzie indziej powinna zasiadać. A więc to jest tylko przykład jednego z rozmaitych rozwiązań, które są do wykorzystania w świecie, ale nie jest to świat, w którym jest tylko czarny i biały, jednomandatowe albo piekło.
No właśnie, ale już na szersze rozwinięcie także i drugiego pytania referendalnego już czasu nie starcza. Pozostaje mi tylko podziękować panu profesorowi za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że naszym gościem był pan profesor Andrzej Nowak. No a was jak zwykle, drodzy przyjaciele, zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!